Świątynia i śmietnik. Dlaczego takie zestawienie w tytule?
Świątynia i śmietnik to dla mnie takie symbole dwóch ekstremów architektury, że między tymi dwoma typami budynków zawiera się właściwie cała architektura. Świątynia to jest budowla uroczysta, odświętna, prestiżowa, oficjalna, a śmietnik to jest budowla zapleczowa, bardzo użyteczna, ale taka trochę niewidoczna. Otaczają jakieś tabu związane właśnie ze śmieciami, z nieprzyjemnym zapachem. Ta świątynia konkretna, która jest w tytule, to jest świątynia Sybilli w warszawskich Łazienkach, taki pawilon ogrodowy, także nawet nie prawdziwa świątynia, tylko pawilonik udający antyczną świątynię, a śmietnik to śmietnik na warszawskim Muranowie, gdzieś na osiedlu zagubiony. Te dwie budowle skojarzyły mi się ze sobą formalnie, bo to są małe, białe pawiloniki w zieleni i pomyślałem właśnie, że między tymi dwiema skrajnościami właśnie zawiera się cała architektura.
Uświadamiasz nam w tej książce, że to, co mijamy na co dzień, powinno być dobrej jakości, żeby nam się dobrze żyło.
Tak, książka jest wezwaniem do tego, żeby dostrzec tę architekturę właśnie dla najbardziej praktycznych, prozaicznych funkcji, czyli są tam i śmietniki, i toalety publiczne, szkoły, przedszkola, żłobki, mieszkania komunalne, przystanki, czyli to, co wszystko służy takiej obsłudze codzienności i co często jest dla nas trochę przezroczyste. Nie zastanawiamy się nawet, kiedy to powstało, kto to zaprojektował, dlaczego to jest takie, a nie inne. I też myślę, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby nie wymagać za dużo od tej architektury, że ona ma prawo być żadna, byle jaka, czasami brzydka, anonimowa, a właśnie chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy w dyskusji o architekturze, w historii architektury, zwiedzając miasta, rozglądając się po swoim otoczeniu, co najmniej tak samą wagę jak do tych budowli prestiżowych, odświętnych, przykładali właśnie do budowli codziennych, bo to one decydują o tym, czy nasze życie jest znośne, dobre czy niedobre. Lubię o tym mówić w ten sposób, że śmieci wynosimy codziennie właściwie, a na przykład do muzeum chodzimy od święta i muzea oczywiście będą nadal powstawać i świetnie, niech powstają. Tak samo właśnie jak świątynie, jak wieżowce, jak budynki władzy. Ale to śmietnik odwiedzamy codziennie i przyglądajmy się mu, wymagajmy, żeby był ładny, praktyczny, dostępny, wygodny.
Zaskoczyło mnie, że w tej książce opisałaś swój własny dom, no powiedzmy kamienicę warszawską i wytykałeś jej błędy, czyli dotknąłeś tematu, który był bardzo bliski tobie.
I do tego też chciałbym tą książką zachęcić, żebyśmy się nie bali być krytykami architektury i żebyśmy właśnie doceniali to doświadczenie użytkownika. W architekturze nie jest tylko ważne, co architekt miał na myśli, jakie były ambicje inwestora, ale takim najbardziej wymagającym krytykiem jest właśnie użytkownik, no bo budynki mogą być w różnym stylu, mogą być tańsze, droższe, ładniejsze, brzydsze, ale dopiero właśnie kiedy budynek zostaje oddany do użytku, ludzie, użytkownicy, coś z nim robią. Wtedy się okazuje, czy on jest przyjemny, czy nieprzyjemny, czy jest zapraszający, dostępny, wygodny. Wtedy też wychodzą takie rzeczy, których często nie widać na zdjęciach czy wizualizacjach, czyli akustyka, czy dobra orientacja w budynku, wygoda, funkcjonalność.
Bardzo czy sypialnia jest po właściwej stronie?
Po właściwej stronie, właśnie w tej swojej kamienicy, która jest dość znacząca dla historii polskiej architektury. To jest kamienica w Warszawie z lat 30. projektu Juliusza Żurawskiego, wielkiego architekta modernistycznego. Ja jako użytkownik stały tego budynku, a nawet członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wiem o nim wszystko. I boli mnie to, że elewacja jest piękna i właśnie doceniana przez historię architektury. Na przykład będę przyjmował wycieczkę studentów historii sztuki, żeby im pokazać budynek. Ale właśnie opowiem im o tym, że on jest bardzo niemądrze zaprojektowany od środka, że sypialnia jest od najbardziej nasłonecznionej, najgłośniejszej strony, a salon jest od najbardziej cienistej i cichej. I zawsze bliskie mi były takie ideały, które wpoiła mi profesorka na architekturze warszawskiej na studiach, Halina Skibniewska, o której też piszę w tej książce, która właśnie uczyła architektury mieszkaniowej i wpajała nam, że w architekturze mieszkaniowej nie jest tak ważne, jak budynek wygląda z zewnątrz. Znaczy on nie ma być brzydki oczywiście, on nie musi się zalecać, nie musi być ekstrawagancki, nie musi być jakimś popisem. Ważny jest mądry rzut mieszkania i ładny widok z okna. I to jest takie kryterium, które też przykładam do architektury.
Jeszcze chciałabym zapytać o te trójmiejskie przykłady, które się pojawiają, bo już w samym wstępie piszesz o tym, że przy pisaniu Gdyni Obiecanej zwróciłaś uwagę na slumsy, na tę taką bardzo brzydką architekturę mieszkalną tutaj, ale też wskazujesz dobre przykłady w Trójmieście.
Tak, ta książka nie jest tylko, nie wskazuje w niej wyłącznie problemów i kryzysów, ale staram się pokazać architektów, inwestorów, którzy właśnie w Polsce, w naszych czasach robią ambitne rzeczy, właśnie w tej takiej nieefektownej, codziennej architekturze, po to, żeby pokazać, że się da. Jednym z takich najbardziej krzepiących historii w tej książce jest historia budownictwa komunalnego w Sopocie. To znaczy Sopot zauważył już paręnaście lat temu, władze Sopotu zauważyły, że miasto się wyludnia, podobnie zresztą jak Gdynia. I zaczęły bardzo ambitnie, na miarę tak małego miasta, budować nowe mieszkania komunalne. W bardzo dobrym standardzie, dobrze zaprojektowane, estetyczne, też różne w stylu, dopasowane do okolicznej zabudowy. Bardzo drobne, kameralne budynki, które są nie do odróżnienia w ogóle od zewnątrz, często od luksusowych apartamentowców. Chodzi o to, żeby zatrzymać ludzi w Sopocie, żeby nie byli tylko ludzie skazani na komercyjny rynek, żeby ludzie, którzy pracują w Sopocie, zarabiają takie średnie pieniądze, nie musieli się z Sopotu wyprowadzać, żeby mogli zakładać rodziny i wiązać z tym miastem przyszłość. I to jest taki krzepiący przykład, że się da. Po to przytaczam te wszystkie historie też pozytywne, takie jak warszawskie toalety publiczne, takie jak blok Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rybniku na Śląsku, jak węzeł przystankowy w Łodzi, żeby pokazać, że się da, żeby jeśli właśnie kiedy ktoś usiłuje nam mówić, że Polska jest za biedna, za bardzo zacofana albo zbyt ma nieprzyjazne prawo, żeby robić dobrą architekturę publiczną dla codzienności, można było tę książkę wyciągnąć i nawet na obrazku pokazać, że owszem, się da.